Naszym kolejnym rozmówcą jest doktor habilitowany nauk wojskowych Romuald Szeremietiew, były minister obrony narodowej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam.
Panie profesorze, panie ministrze, tymi słowami wczoraj prezydent Rzeczypospolitej Polski z okazji święta Wojska Polskiego Bronisław Komorowski rozpoczął swoje wystąpienie. Szanowny panie premierze, szanowny panie marszałku, szanowni żołnierze, drodzy państwo. I oczywiście 90. rocznica ustanowienia Święta Polskiego Żołnierza przez generała Stanisława Szeptyckiego, 93. rocznica potężnej bitwy warszawskiej, cudu nad Wisłem w całym kontekście powstania warszawskiego, zwycięstwa 44. roku, zwycięstwa 20. roku. Przyszło żołnierzom wysłuchiwać, jak wspaniali byli poprzednicy, a jak jest dziś, że wycofujemy się, że mamy cięcia budżetowe. Jak odbiera to były minister obrony narodowej, no, który, że tak powiem, już nie pełni tej funkcji i nie jest tym, który stoi i nie może nic powiedzieć, bo jest nad nim zwierzchnik, który wypowiada te słowa?
No cóż, ze smutkiem przyznaję. Wróciłem właśnie z pielgrzymki żołnierskiej na Jasną Górę, bo 14 kończyła się nasza pielgrzymka. Przez 10 dni idąc z żołnierzami różnych rang, bo byli tam szeregowcy, podoficerowie, byli oficerowie łącznie z pułkownikami, z ogniem pułkowników łącznie, a przy okazji odwiedzili też nas, odwiedziło nas kilku generałów, więc miałem okazję z taką rangą porozmawiać. Więc no, powiedziałbym tak, no, smutek, kiedy wysłuchałem przemówienia Komorowskiego, a następnie obejrzałem tę taką biedę defiladę, którą pokazano tam największym, najpotężniejszym bronią pokazano był czołg Renault z czasów I wojny światowej. No a poza tym no jakieś resztki lekkiego sprzętu i stary sprzęt, stare uzbrojenie, które tam się pojawiło, BDM-y, osy. Dana, to jest broń, która powinna być wycofana ze stanu falminicowego, na ich miejsce nie ma. Więc no smutno mi się zrobiło.
No to wejdę w słowo, panie ministrze, bo też patrząc na ten czołg, prawda, francuski, tak. Renault, no wielka radość, że odrestaurowany, że pokazany.
Ojcze, tak, to była wtedy najnowocześniejsza broń. Tak. I rzeczywiście z armią, błękitną armią generała Hallera, która była wyposażona przez Francuzów, no te czołgi przyjechały do Polski, brały udział w tej wojnie.
Ale jeżeli pokazujemy taki czołg, prawda, 1920 tak. rok, najnowocześniejsza broń, pan patrzy jako człowiek związany z militariami, no, a mnie interesuje coś zupełnie innego jako tego, który uczestniczył w tych uroczystościach, a mianowicie co było chlubą żołnierza polskiego wówczas? Dlaczego zwyciężyliśmy? Nie tylko dla Polski, ale dlaczego zwyciężyliśmy wówczas dla Europy? Rozumiem, mieliśmy właśnie taki sprzęt, ten sprzęt był pokazany, ale tam byli, wiemy, łącznościowcy, tam był nade wszystko Piłsudski, tam były wielkie nazwiska.
Znaczy, zwyciężył polski patriotyzm, który był w żołnierzach, w dowódcach. Jednak zdolności intelektualne naszych dowódców i naszego wywiadu, a więc tajnych służb, jak się dzisiaj mówi, tak? Mm-hmm. A więc te elementy odegrały pierwszorzędną rolę. Marszałek Piłsudski za Napoleonem mówił zawsze, że nad siłą techniki trzykrotnie ważniejsza jest siła moralna armii. A więc armia bez morale to jest armia, która jest armią klęski. No i kiedy oglądałem programy wczoraj, tak odpoczywałem przed telewizorem, oglądałem to wszystko, co pokazywano, no i zobaczyłem pokaz sprzętu uzbrojenia wojskowego na Agricoli, no i tam oficer, wysoki oficer, bo pułkownik pytany o to, co tam pokazuje, mówi, no właśnie chcieliśmy tu cywilom pokazać, na czym pracujemy. To mnie się tak zrobiło dziwnie, bo zawsze nigdy służba wojskowa, służba żołnierza polskiego nie kojarzyła mi się z pracą. No chociaż byli zawsze żołnierze zawodowi, którzy dostawali pieniądze za to, że wykonywali tę służbę. Ale na pierwszym miejscu była służba. Żołnierzowi, polskiemu żołnierzowi to się nie kojarzyło z pracą. I wtedy pomyślałem o owej moralności, o morale żołnierskim, że to jest tak, no różnie. Więc no, tego elementu zabrakło. A poza tym, no cóż, jeżeli prezydent czy zwierzchnik sił zbrojnych informuje żołnierzy w dniu ich święta, że właśnie zostanie odebrana ogromna kwota, bo ponad 3 miliardy złotych z budżetu, no, podobne jakieś oszczędności będą. No i jednocześnie dowiadują się oni, że udział w tych misjach zbrojnych, które wykonywali, które jeszcze wykonują, no to były jakieś nierozważne działania, bo tak usłyszeliśmy, prawda, że skończy się to takie lekkie wysyłanie żołnierzy, nierozważne decyzje, które zostały podjęte tam w którymś roku 27, chyba on tam to określił jakoś tak. No, no to, to wszystko, no przyzna ojciec, to brzmi razem dziwnie.
Tak, dla mnie to brzmi jeszcze dziwnie, panie ministrze, panie profesorze, od tej strony, że z jednej strony na początku wystąpienia prezydent zauważa generała Szeptyckiego, rzeczywiście marszałka Piłsudskiego, zauważa ten patriotyzm, tę walkę, że wolność nie jest dana na zawsze. Z drugiej strony mówi, że no ale przed granicami Warszawy nie stoją żadne armie, nic nam nie grozi. I nieumiejętność, moim zdaniem, nieumiejętność popierania jako zwierzchnik też jakiegoś takiego zapalenia ducha patriotycznego w tych, którzy uczestniczą w uroczystościach, którzy są żołnierzami polskimi. Ja się zastanawiam, jak te informacje odbierają dwa podmioty. Pierwszym podmiotem to jest żołnierz polski, a drugi podmiot, jak odbierają to ci, którym nie podoba się obecność polskiego żołnierza, zarówno w Afganistanie, jak i na innych miejscach, gdzie żołnierz polski, będąc obecny, swoją pierś wystawia w obronie tam wolności, w obronie sprawiedliwości i ładu, ale ci, przed którymi staje, są jego wrogami w tej chwili, oni tylko nasłuchują, co się w Polsce dzieje, i swoimi interesami i siłami wpływu starają się uczynić wszystko, by tego polskiego żołnierza tam nie było. Prezydent na głównych uroczystościach mówi po raz kolejny, że z czegoś tam rezygnujemy. Jak to jest odbierane przez te dwa podmioty? Taka informacja.
Kontekst, oczywiście, to, tak jak ojciec mówi, to jest oczywiście szkodliwe zachowanie. Ja się dziwię, bo widziałem, że Komorowski odczytywał te słowa, więc to znaczy, ktoś mu to napisał. Chyba, że dodał od siebie tego typu jakieś takie sformułowania. Ja pamiętam, że w czasie kampanii prezydenckiej, gdzie on się ubiegał o urząd, to przecież on palnął coś takiego, że przygotowaliśmy z premierem Tuskiem strategię wyjścia z NATO. Tak? Potem się tłumaczył, że się pomylił, że to nie chodziło o NATO, tylko wyjście z Afganistanu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Otóż misje zbrojne, a więc udział nasz w tych operacjach, jest oczywiście kwestią trudną. Jest oczywiście, zawsze pada pytanie, czy stać nas na pewne przedsięwzięcia. Drugie pytanie, czy udział naszych żołnierzy w tych operacjach i w jaki sposób służy interesom państwa polskiego w sferze międzynarodowej. Dotychczas zrozumieliśmy to w ten sposób, że skoro jesteśmy członkiem sojuszu, skoro ten sojusz podejmuje pewne operacje, no to my jako wiarygodny członek sojuszu, który chce jednocześnie posiadać gwarancję sojuszu na wypadek, gdyby nasze bezpieczeństwo było zagrożone, w tych operacjach uczestniczy. Stosownie do naszych możliwości i tak dalej, i tak dalej. I nagle dowiadujemy się od człowieka, który przecież nie rozpoczyna swoją karierę polityczną dzisiaj. Istnieje, on funkcjonuje cały czas. Był w Ministerstwie Obrony przez lata. Był członkiem, a także szefem Sejmowej Komisji Obrony. Był marszałkiem Sejmu, a więc zajmował stanowiska wysokie, zna się, powinien teoretycznie znać się na kwestii z obronnością, miał prawo, miał obowiązek, ale miał możliwości, aby ewentualnie nie dopuszczać, czy reagować na jakieś nieprawidłowości, jeżeli idzie w naszych misjach. On to wszystko obserwował, uczestniczył w tym i nagle nic z gruszki, nic z pietruszki i to przy okazji 15 sierpnia mówi żołnierzom, którzy uczestniczyli w tych misjach, którzy byli w pełni przekonani, że wykonują służbę w interesie państwa polskiego, że to było jakieś niedoważone. No to trudno, to ręce opadają naprawdę, ojcze.
Ręce opadają, ale z drugiej strony jest to osoba, która reprezentuje nie tylko naród polski, Rzeczypospolitą jako państwo, nie tylko tych, którzy są Polakami, ale również tych, którzy żyją w granicach Rzeczypospolitej. To jest pierwszy wymiar. Drugi jest zwierzchnikiem sił zbrojnych. I kolejna rzecz, która mnie zastanawia, chciałbym ją skonfrontować w tej naszej rozmowie z wykładowcą, z profesorem nauk wojskowych i też z byłym ministrem obrony narodowej, z panem, panie profesorze, panie ministrze, a mianowicie taką rzecz. Marszałek Piłsudski staje po ciężkiej walce Polski o niepodległość i zaczyna wtedy strategicznie popierać wolność Ukrainy, wolność Białorusi, wolność również Litwinów, prawda?
Tak.
Po 93 latach staje przede mną prezydent Bronisław Komorowski jako prezydent mojego państwa i na tych wartościach, które wtedy były naszymi wartościami, czyli również moimi, bo na tych wartościach wyrosłem, czyli niepodległość, on przytacza, staje na mównicy jako uczestnik tych uroczystości i na tych filarach buduje coś, co przypomina jakieś straszydło czy zgliszcza. Bo w chwili obecnej z Ukraińcami, z Ukrainą jesteśmy w konflikcie, jeżeli chodzi o sprawę wołyńską. Z Białorusinami jesteśmy bardzo często wplatywani, wciągani w jakiś konflikt też popierania tam niepodległości, która jest uzależnieniem od Rosji. Z Litwinami jesteśmy tam wyrzucani zupełnie też. Jesteśmy w niebywałym konflikcie, czyli jakby to było takie krok po kroku, nie tylko niszczenie polskiej armii, polskiego ducha, tego etosu żołnierskiego, ale również niszczenie całego dorobku naszych pokoleń i tej walki o niepodległość przez 123 lata, jakiejś wizji mocnego państwa polskiego w tej części świata.
Jak ojciec wie, ja nie jestem entuzjastą pana Komorowskiego. Nawet miałem okazję wtedy, kiedy on aspirował do urzędu prezydenta w wywiadzie, bardzo wyraźnie powiedzieć, że uważam go za człowieka pozbawionego honoru i z tego powodu nie powinien on w ogóle kandydować na urząd prezydenta, a co dopiero ten urząd sprawować. Natomiast nie ulega najmniejszej wątpliwości, że to nie jest osoba odpowiednia do tego, by kierować naszym państwem, aby to państwo reprezentować. Bo ojciec ma rację. Ojciec ma rację, że po pierwsze są eliminowane i niszczone jakby podstawy naszego bezpieczeństwa, naszej polityki bezpieczeństwa narodowego. Że siły zbrojne, które w konstytucji zapisano jaką mają rolę, a nagle pan Komorowski odkrywa, że one mają służyć do obrony Rzeczypospolitej, no, to rychło w czas się zorientował, prawda? Więc to nie ma możliwości, że takich sił zbrojnych w tej chwili nie mamy i to przyznaje sam Komorowski w międzyczasie, jakby za to wziąć. No, dobrze, że wreszcie, ale czemu pytanie aż teraz? No i kwestia polityki zagranicznej. No tutaj, jeżeli spojrzymy na kształt obecnej polityki zagranicznej, to widać, że chyba nie mamy żadnej linii polityki zagranicznej. Bo nic nie wskazuje, żeby tutaj były jakieś działania naszej dyplomacji, naszych służb no, w kierunku realizacji interesu narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. A tym interesem jest bezpieczna Europa Środkowa. Bezpieczna Europa Środkowa nie uzyska takiego statusu, jeżeli w środku tej Europy Środkowej nie znajdzie się silna rzeczywiście Rzeczpospolita. No a osłabianie Rzeczypospolitej, tych naszych sił zbrojnych, jest szkodliwe już nie tylko dla nas, ale i dla narodów, o których ojciec wspomniał, naszych sąsiadów.
Panie ministrze, panie profesorze pytał, czy ten tekst był tekstem przygotowanym. Oczywiście pan prezydent czytał na stronie internetowej prezydenta, można zapoznać się z tym tekstem. Ostatni akapit. Jestem przekonany, że i dzisiaj będzie cieszył polskie oczy i polskie serca i to zarówno starszych pokoleń, jak i tych najmłodszych pokaz sprzętu współczesnej Armii Polskiej, bo chcemy pamięć o zwycięstwie na polu walki wtedy w 1920 roku uczynić zobowiązaniem do budowania na przyszłość naszej dumy, naszej miłości do sił zbrojnych.
No to jest... Nie ma co cieszyć, przepraszam. Cieszy jedno, bo i taką pociechę znajduję z tego mojego przemarszu na Jasną Górę. W Wojsku Polskim, wśród tych żołnierzy, którzy szli razem, a mój był już na rangi, naprawdę jest wielu polskich patriotów, i to bez względu na stopnie i rangi, którzy troszczą się, myślą o Wojsku Polskim, o przyszłości armii. I co więcej, znalazłem bardzo żywy odzew. Ja tam wygłosiłem kilka wykładów z historii polskiego wojska dla tych uczestników tego przemarszu. I rozmawiałem z wieloma żołnierzami. Wielu różnych rang jest polskich żołnierzy, polskich patriotów, którzy chcieliby, żeby z Armii Polskiej i ze sprzętu, który on dysponuje, i z tego, co sobie prezentuje, każdy Polak mógł być dumny. Bardzo oni tego pragną. Chciałbym bardzo, żeby to pragnienie się spełniło.
Było to oficjalne przemówienie prezydenta. Ostatni akapit, ostatnia myśl. 5 maja 1939 roku mieliśmy do czynienia, pan doskonale wie, z przemówieniem Józefa Becka w Sejmie. Pan wspomniał o honorze. Kiedy doczekamy takich przemówień, które będą się kończyć takimi słowami: pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza generacja skrwawiona w wojnach na pewno na pokój zasługuje, ale pokój jest, jak prawie wszystkie sprawy tego świata, ma swoją cenę, wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokój za wszelką cenę. Jest tylko jedna rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor.
Tak jest. Honor jest, jak mówił Piłsudski, podstawą i fundamentem wojska. Wojsko bez honoru przestaje być wojskiem. Będziemy mieli, ojcze, takie przemówienia wtedy, kiedy naród polski odbuduje swoją elitę. Kiedy na czele naszego państwa, naszego narodu staną ludzie, dla których kategorie takie jak polskość, polskość, związki, hasło Bóg, honor, ojczyzna będą tak głęboko w ich sercach, że nie będziemy musieli zastanawiać się, czy to, co oni mówią, płynie z ich serca, czy z kartki.
Bardzo gorąco dziękuję za rozmowę. Gratuluję pielgrzymki tej pierwszej na Jasną Górę. Pozdrawiamy wszystkich pielgrzymów, którzy również z panem, panie ministrze, wędrowali po szlakach jasnogórskich, i też chyba wezwanie do Matki Najświętszej na Jasną Górę: hetmanko, tak, broń polskiego oręża, broń naszego narodu. Dziękuję za rozmowę. Z panem Bogiem, doktor nauk wojskowych, doktor habilitowany Romuald Szeremietiew, były minister obrony narodowej, był naszym i państwa gościem w aktualnościach dnia.